Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest dzisiaj 3 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Nono Julian, no Domini bis millesimo vigesimo quarto. Przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii i która załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Link do wszystkich tych instrukcji obsługi znajdziecie Państwo bezpośrednio pod odcinkiem, także oraz w przypiętym komentarzu na górze komentarzy. Także jeżeli ktoś z Państwa chce, to sobie może tam na ten link wejść. Proszę Państwa, przypominam Państwu również o wspieraniu na Patronite. To tylko dzięki Państwa datkom ten kanał po prostu jest niezależny i może się rozwijać. Hejterom wiadomo co w co, to już odhaczyliśmy. Romani i te domu to też. Natomiast przypominam również, że możecie Państwo również, jeżeli Państwo macie jakąś firmę, chcecie się reklamować na tym kanale, to jest to możliwe oczywiście w ramach zasad, które YouTube wyznaczył. Tych ram, jak gdyby, które YouTube wyznaczył. Także zapraszam wszystkich innych patronów. Jeżeli ktoś chce jeszcze zostać patronem tego kanału, to miejsce czeka na Waszą reklamę, tak? To tak się chyba ładnie kiedyś mówiło. Ważna natomiast jeszcze rzecz dotycząca widzów, którzy subskrybują na Spotify'u. Proszę Państwa, bardzo proszę, jeżeli się nie pojawi odcinek na przykład do godziny 15 każdego dnia, to proszę od razu o informację, o kontakt. To znaczy, to jest tak, że jest ustawiony automat, który o godzinie 14 codziennie publikuje, czy powinien publikować to na Spotify'u. Ale już się chyba z 5 razy ostatnio zdarzyło, gdzie ja mam informacji, że to jest opublikowane. Co prawda mam 0 wyświetleń, 0 godzin oglądania w tym takim podglądzie, prawda, autorskim, a potem się dowiaduję następnego dnia, że w ogóle ten odcinek się nie pojawił, tak? Znaczy, że on jest niewidoczny. Więc jeżeli się nie pojawia, to bardzo proszę o informację. Ja najwyżej muszę skasować tamto opublikowanie i zrobić to jeszcze raz. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Spotify od początku, od momentu, kiedy się rejestrowałem, robił takie cyrki. To są po prostu jakieś głębokie błędy w interfejsie, których oni po prostu nie naprawiają. Znaczy, można napisać do nich tyle, tylko że oni odpowiadają po 2 dniach. No, to bez sensu, tak? Już raz tak robiłem, nie ma sensu robić tak dalej. Także na Spotify'u, jeżeli Państwo sobie subskrybujecie, jeżeli się nie pojawi odcinek, to bardzo proszę najchętniej albo na Twitterze, albo na Patronite, no gdzieś mi napisać, tak? Gdzieś napisać, nie wiem, albo nawet w komentarzu pod odcinkiem tym YouTube'owym, że się nie wyświetla, to ja wtedy postaram się coś z tym od razu zrobić. Nie czekać, aż to się tam 24 godziny minie i nie ma, tak? Znaczy mi się wydaje, że jest, a u Was tego po prostu nie ma. Tu nie ma żadnego sygnału, żadnej informacji, że jest jakiś error, błąd. Po prostu pokazuje. Odcinek opublikowany, tak było w ostatni weekend, więc proszę jeszcze raz o kontakt. I oczywiście przypominam o tych osobach, które mają jakieś fajne kanały niszowe. Jeżeli Państwo chcecie, żeby Wasz kanał w jakiś sposób zapromować, to proszę do mnie napisać, najchętniej na Patronite, bo ja tam wtedy mam w jednej skrzynce pocztowej taką informację. Ja, jak Państwo wiecie, bardzo chętnie to robię, to jest oczywiście jak najbardziej for free. Dobrze Państwa, już kończymy z tym przydługim wstępem. Teraz zaczynamy od tytułowego tematu. Rosja bombarduje szpital. Otóż od razu mówię wszystkim towarzyszom, hejterom rosyjskim i różnym innym, że ja się nie będę wdawał w te głupawe dywagacje dotyczące tego, że jak zwykle 4 rakiety pod rząd, z którymi się Rosjanie chwalili, trafiły w pobliskie zakłady zbrojeniowe, a ta piąta, która notabene one równomiernie, znaczy jedna po drugiej trafiała, to ta piąta akurat to była już ukraińska. No to jest oczywista bzdura, to jest standardowy, niestety standardowy tekst rosyjskiej propagandy, notabene ciekawe. Ciekawostka, identyczny tekst jest używany przez propagandę państwa położonego w Palestynie. Tak, oni tak samo zawsze mówią, jak już nie ma nic innego, to oni sami tamci sobie wystrzelili rakiety, ich rakieta zawróciła, co prawda zamieniła się w naszą w sposób cudowny, no ale przecież wiadomo, z sztuka mimikry i walnęła na przykład w tłum ludzi, którzy koczował pod szpitalem, tak? Więc później są dywagacje. Tak na marginesie chciałem Państwu przypomnieć, że niezależne chyba 5 śledztw, w tym robionych przez państwowe instytucje, a nie prywatne, udowodniły, że te rakiety, które kiedyś uderzyły w ten dziedziniec szpitala Al-Shifa, gdzie stłoczone były setki ludzi, to nie była rakieta humusu. To tak przy okazji. Tam dokładnie pokazano trajektorię, dokładnie nawet pokazano, jak IDF wtedy manipulował tymi danymi. To tak na marginesie marginesów. Natomiast tutaj mamy sytuację dosyć prostą. Rosja przeprowadziła w poniedziałek największy od miesięcy atak rakietowy na Ukrainę, uderzając między innymi w szpital dziecięcy w Kijowie. W sumie w wyniku ataku, tego całego ataku, co najmniej 33 osoby cywilne zginęły, a co najmniej 100 osób zostało rannych. Według Zełenskiego w ostrzale wzięło udział ponad 40 rakiet wycelowanych w co najmniej 5 miast na Ukrainie. Do największych zniszczeń doszło właśnie w szpitalu dziecięcym w Kijowie, gdzie co najmniej 2 osoby zginęły, gdy pocisk uderzył w oddział, w którym odbywały się dializy. Dzieci oczywiście. Możliwe jest, i to jest jedna rzecz, która jest jeszcze niewiadoma, czy przynajmniej była niewiadoma dzisiaj rano, bo to jest tak, że pojawiały się informacje, że jeszcze pod gruzami mogą być ludzie, ale ta informacja jest jakoś tak spychana na plan dalszy, czyli nie wiadomo do końca, czy są, czy też nie. To oczywiście do tych ataków, i to jest kontekst, na którym musimy to rozumieć, dochodzi w przeddzień szczytu NATO w Waszyngtonie. Najważniejszym tematem szczytu ma być przynajmniej z założenia wsparcie dla Ukrainy i to jest tak, że chodzi oczywiście o to, żeby przestraszyć członków sojuszu. W jaki sposób? No pokazać przede wszystkim, że pomimo tej jednak zachodniego typu już obrony przeciwlotniczej, rosyjskie rakiety nie mają żadnego problemu z trafianiem w cele i z przedzieraniem się masowo przez tą obronę przeciwlotniczą. Znaczy przeciwrakietową, czy obronę powietrzną, tak żeby być precyzyjnym. Taki jest sygnał, tak? To jest sygnał. Zresztą ja Państwu powiem, że akurat taki sam sygnał właśnie wysyłali Irańczycy tym swoim atakiem, pomimo tam 17-warstwowej obrony powietrznej, takich drony przeleciały i tak naprawdę doleciały prawie do państwa położonego w Palestynie, co zresztą miało ogromny wpływ na ich relacje regionalne i dokładnie tak samo robi tutaj Rosja. Tak? Pokazuje, że systemy Patriot czy inne, którymi dysponuje Zachód, absolutnie nie chronią tego Zachodu i jak Rosja będzie chciała, prawda, to uderzy i zniszczy to, co będzie chciała na Zachodzie. Tak? To jest komunikat, który wysłał Putin. Mógł to oczywiście napisać na Twitterze albo wysłać Miedwiediewa, jak już wytrzeźwieje po piątku, no ale doszedł do wniosku, że dużo lepszym sposobem jest wysłanie rakiet. Tak? To był cel tak jak gdyby tego ćwiczenia. Czyli chodzi o to, żeby NATO przestraszyć, żeby NATO zaczęło dyskutować bardziej nad tym, jak się Putinowi poddać, niż nad tym, jak Putinowi pomagać. No, Rosjanie oczywiście szanse mają niewielkie moim zdaniem na to, ale to nigdy nie wiadomo, tak? Też trzeba pamiętać, że w tej chwili szczyt NATO, ale to będziemy za chwileczkę o szczycie NATO rozmawiali, już rozmawia w zupełnie innej sytuacji niż była jeszcze niedawno. Więc oczywiście Biden powiedział, że ataki były przerażającym przypomnieniem o brutalności Rosji. Powiedział też, że bardzo ważne jest, żeby świat nadal wspierał Ukrainę w tym ważnym momencie i abyśmy nie ignorowali rosyjskiej agresji. Powiedział też tak, co więcej, no, sojusz ma zamiar ogłosić cały szereg środków, w tym ma zobowiązać się do zapewnienia Ukrainie pomocy wojskowej, kolejnej pomocy wojskowej o wartości 40 miliardów dolarów rocznie. Tak? Czyli teraz to ma to być po prostu wydatek stały sojuszu. Natomiast no, nie zostanie oczywiście zaoferowane członkostwo w NATO. Zresztą to członkostwo w NATO w moim przekonaniu jest cały czas jakąś mrzonką i bajką, którą sobie co jakiś czas różni tam dziennikarze i publicyści odgrzewają. Tak? NATO, gdyby Ukraina miała przystąpić do NATO, to NATO przystępuje do wojny z Rosją. Tak? NATO znowu nie chcą przystać Amerykanie, czyli da capo al fine, prawda? I zresztą nie tylko Amerykanie, nie będąc gotowymi do takiej konfrontacji, no i zresztą wiedząc o tym, że w takiej sytuacji, no to trzeba rzeczywiście trzeba kopać schrony, prawda, i oglądać i wyglądać grzybów na horyzoncie, tak? Tak na marginesie powiem Państwu, że w Polsce był taki kiedyś znakomita, najpierw opowiadanie, potem książka chyba, nazywała się Głowa Kasandry. Moim zdaniem to jest polski wkład w doktrynę jądrową sojuszu, tak? Bo oni się zajmują tym, co w czasie konfliktu i przed, a my mamy swój wkład, bo mamy dokładnie opracowane, co będzie po. No dobrze, ale wracając adrem, otóż mamy Mamy oczywiście to wejście do sojuszu opartego na obronie zbiorowej, jest oczywiście niemożliwe. W związku z tym Ukraina po prostu podpisuje szereg różnego rodzaju traktatów dwustronnych, jak Państwo wiecie. Jest traktat podpisany z Polską, ale to nie jest jedyny, który podpisała Ukraina. Będziemy tutaj legiony tworzyć i tak dalej, międzynarodowe w Polsce. Dla mnie ciekawą rzeczą jest również ten zapis dotyczący tego wspólnego zestrzeliwania rakiet. Tylko powstaje pytanie, kto będzie je zestrzeliwał? Ukraińcy czy, jak rozumiem, Ukraińcy lecące w kierunku Polski? Być może. No tak czy inaczej, te traktaty dwustronne, oczywiście to nie jest to samo, co jednak wpisanie się do NATO, tak? Znaczy, oczywiście wiadomo, że artykuł 5 nie został w takiej formie nigdy zastosowany, no ale przynajmniej w teorii to oznacza wojnę, a w każdym razie w teorii oznacza to atak na wszystkich członków naraz, prawda? Co sugeruje od razu stan agresji, stan wojny. To, czy państwa się ograniczą do powiewania chorągiewkami, czy zrzucania ulotek, jak w czasie na początku II wojny światowej, to już jest kwestia spekulacji, tak? Nie do końca wiadomo, jak zareagują. No ale optymiści zakładają, że zareagują tak, jak powinny, to znaczy, że zareagują po prostu pełną odpowiedzią militarną, tak jak będą w stanie. No, wracając natomiast jeszcze do właśnie tego Kijowa, Kijów również obawia się, zresztą tak jak całe NATO, ale to za chwileczkę będziemy o tym mówić, że no, już nieuchronny zdaje się być powrót Donalda Trumpa do Białego Domu, co może oznaczać tutaj katastrofę dla bezpieczeństwa Ukrainy, to wiadomo, prawda, to już wtedy jest na stracenie, ale również Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Tym bardziej, jak Państwo wiecie, jeden z doradców Trumpa, dawny co prawda, i od razu uprzedzam, że te wypowiedzi jego różnych ludzi, którzy są jemu bliscy, niekoniecznie musi oznaczać, że on tak zrobi. Tym bardziej, że już tak nieraz było, że potem sztab dementował i mówił, że to są prywatne wypowiedzi i tak naprawdę oficjalne jest tylko to, co jest powiedziane przez Trumpa albo przez oficjalne dokumenty sztabowe. No ale kolejny powiedział właśnie, że tak naprawdę Europa Środkowa Wschodnia powinna wydawać co najmniej 10% na PKB, na zbrojenia i że w ogóle Stany Zjednoczone wycofają się z Europy i zajmą się innymi teatrami działań, w tym na przykład Azją, a tutaj Europa niech się sama buja, krótko mówiąc. I tyle. No dobrze, w każdym razie, jeśli chodzi jeszcze o ten atak na Kijów, to szef sztabu Zełenskiego, Jermak, powiedział, że rakieta, która trafiła w szpital, to pocisk manewrujący KH-101, zresztą 4 pociski, zdaje się, uderzyły w to samo miejsce, czy w okolice, bo tam są w okolicach są zakłady zbrojeniowe i to jest jeden z pocisków właśnie, które Ukrainie udawało się w przeszłości zestrzelić, natomiast nie wyjaśniono, dlaczego tym razem obrona powietrzna nie zestrzeliła rakiet, rzekomo, jak piszą już na blogach różni milblogerzy, Rosja zmieniła w tej chwili taktykę używania tych pocisków, one lecą podobno wyjątkowo nisko i tak dalej. Natomiast rzekomo, no mówię, to są Państwo już spekulacje, to nie są dane. Natomiast to, co napisał jeszcze Jermak, napisał, że ta rakieta zawiera dziesiątki elementów mikroelektroniki wyprodukowanej w krajach NATO. Musimy to powstrzymać i poruszyć te kwestie na szczycie NATO. Atak na dzieci musi być jednym z kluczowych tematów. No na pewno będzie to poruszane, tym bardziej, że no to, co jest najbardziej skandaliczne w całej tej układance międzynarodowej, jest takie, że z jednej strony nakłada się gigantyczne sankcje, które uderzają oczywiście w Rosję, ale też nie ukrywajmy, uderzają w gospodarki państw Zachodu, no ale państwa Zachodu się godzą na to, żeby ten koszt, prawda, społeczny, polityczny, ekonomiczny, po to, żeby na Rosję nacisnąć sankcjami, a z drugiej strony okazuje się, że w tej właśnie kwestii no, najważniejszej, czyli takiej kwestii dotyczącej zbrojeń, okazuje się, że Rosja nie ma żadnego problemu, żeby korzystać nie z chińskich, tylko właśnie z wyprodukowanych gdzieś na zachodzie Europy i prawdopodobnie przy chamskim omijaniu embarga elementów elektroniki. Tak? Także najpierw importują tą elektronikę, a potem odsyłają ją na Ukrainę już w postaci zmontowanej. Więc to rzeczywiście, znaczy to powinno być nie tylko przedmiotem śledztw, ale przedmiotem również skoordynowanych działań służb państw NATO, i uznawane tak samo jak no, każdy element szpiegostwa czy zdrady stanu, a nie jako tam, nie wiem, omijanie sankcji, w związku z tym mandat w wysokości 100 euro. No to rzekomo te elementy są między innymi pochodzą z Niemiec, więc to tak na marginesie, czy tam, no niech będzie 200 euro, prawda, a nie 100. Więc to jest jeden z większych problemów zresztą dotyczących tej wojny, że za każdym razem, kiedy tam Ukraińcy rozmontowują to coś, co spadło, albo nie wybuchło, albo te szczątki, to za każdym razem człowiek się długo dochodzi, czyja to jest rakieta, prawda, bo tam jest tej elektroniki zachodniej tyle, bo może się okazać, że w zachodnich tyle nie ma, ile w rosyjskich, więc to jest sprawa od początku tej wojny wielokrotnie podnoszona. Jak rozumiem, na razie nic z tym specjalnie nie zrobiono. Być może jakieś pokazowe zamknięcia dużych firm, procesy i wieloletnie więzienie dla prezesów, udziałowców na przykład takiej firmy czy coś takiego. Tego typu sankcje pewnie by odstraszyły nagle tych, którzy wysyłają różne rzeczy właśnie do Rosji. No, generalnie rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało na Telegramie, że uderzyło w ukraińskie obiekty przemysłu wojskowego i bazy lotnicze i twierdząc, że oczywiście wszystkie zniszczenia infrastruktury cywilnej to już zrobiła sama ukraińska obrona powietrzna. No generalnie wiadomo, że w eksplozji słychać było w kilku dzielnicach Kijowa, w całej stolicy zginęło co najmniej 15 osób, w Krzywym Rogu co najmniej 11 osób zginęło, 31 zostało rannych, tutaj rakiety uderzyły w kompleks przemysłowy. Również no, jeżeli chodzi o ataki na obszary cywilne, to jest jednak standardowy element strategii Rosji przez znaczną część wojny, również niszczenie infrastruktury energetycznej. Zresztą, jak wiecie Państwo, są w tej chwili nakazy aresztowania wydane na Szojgu i Gierasimowa właśnie dokładnie za ataki na infrastrukturę cywilną, tak, celowe. No i oni, to prawda, już Szojgu, prawda, już prawie, że nie ma, Gierasimow jeszcze funkcjonuje, ale to są osoby, które obok mogą zasiąść na tej samej ławie oskarżonych, co Putin i jeszcze jedna pani, chociaż oczywiście wszyscy wiedzą o tym, że ich aresztowanie, skazanie, znaczy Putina będzie bardzo trudne, natomiast Szojgu, Gierasimowa wcale niekoniecznie, tak. Może być tak, że jeżeli kiedyś jednak Putin się przewróci, to jakiś kolejny władca Rosji może dojść do wniosku, że w ramach normalizacji stosunków z Zachodem po prostu wyśle Gierasimowa i Szojgu z tą rzeczką obwiązanego w wielu małych pakunkach do Hagi. No to jest taka możliwość istnieje. Putin raczej się tam nie znajdzie. No ale na pewno to też ogranicza jego możliwości poruszania się. Jak wiemy, były tam różne wątpliwości dotyczące tego, czy ma jechać do RPA, czy też nie. Warto też powiedzieć, że jeśli chodzi jeszcze o Ukrainę, no to Państwo wszyscy wiedzą, ci, którzy śledzą, Rosjanie w dalszym ciągu posuwają się naprzód we wschodniej Ukrainie, gdzie to właśnie ostatnio Ukraińcy znowu wycofali się z okolic kolejnego miasta. Natomiast udało się zahamować ten pochód rosyjski na północno-wschodni region Charkowa. Notabene zresztą specjalnie zrobiony, żeby odciągnąć właśnie siły od tego podstawowego frontu, czyli tego frontu doniecko-ługańskiego, tak nazwijmy. No dobrze, proszę Państwa, kończymy na razie ten temat, bo on jest związany z tematem numer dwa. Ten temat numer dwa jest dla nas dużo istotniejszy i dużo ważniejszy, bo dotyczy już naszego bezpieczeństwa nie pośrednio, tylko bezpośrednio. Otóż mamy szczyt NATO. Szczyt NATO, który to szczyt miał, jest, po pierwsze obchodzona jest 75. rocznica powstania NATO. No, NATO jest młodsze od Bidena, tak? Natomiast, no niestety, ale wszyscy, jak sobie poczytałem amerykańskie komentarze, no, Amerykanie jednak są istotnym graczem, można uznać, w NATO, prawda, to chyba Państwo tutaj tego nie kontestujecie, to wszyscy twierdzą, jak jeden mąż, jakby się umówili, że podstawą tego szczytu jest ogromna niepewność polityczna dotycząca przyszłości i do tej przyszłości najbliższej i przyszłości dalszej. To jest tak, że generalnie przypomina się, że te więzi transatlantyckie w wyniku wojny na Ukrainie, one są bardzo mocne. To jest tak, że na początku tej wojny Rosja bardzo mocno liczyła na to, że jednak różnice polityczne, szczególnie te, które się ujawniały przed samą wojną, próba izolacji Polski, prawda, i tak dalej, to wszystko spowoduje, że to NATO się nie pozbiera, to znaczy, że będzie zdezintegrowane, że będziemy mieli różnice zdań, że agentura rosyjska w kilku rządach państw Europy Środkowej doprowadzi do tego, że, proszę zwrócić uwagę, że powiedziałem środkowej, nie powiedziałem środkowej i wschodniej, że doprowadzi po prostu będzie dążyła czy parła do jak najszybszego pokoju, prawda, do powrotu business as usual, tym bardziej, że Schröder ma jeszcze parę etatów u siebie, prawda, w Rosnieftach, Gazpromach czy innych, więc krótko mówiąc, że to będzie wyglądało w ten sposób, więc okazuje się, że co więcej, no Biden wiadomo już na początku tej kadencji niespecjalnie sprawny w tej chwili, no właśnie, zaraz o Bidenie jeszcze powiemy. No tak czy inaczej te więzi transatlantyckie są jednak mocne, nie udało się rozerwać sojuszu, ten sojusz z punktu widzenia jakby zintegrowania, czy też chęci współpracy jest bardzo, bardzo silny. Jeśli chodzi o realizację tej chęci, to cały czas silny nie jest. Warto przypomnieć, że co prawda Polska jako w ogóle prymus wydaje 4% PKB na zbrojenia, ale w liczbach bezwzględnych, a nie w procentach PKB, to nie są imponujące kwoty. Natomiast te państwa, w których byłyby to imponujące kwoty, takich jak na przykład Niemcy, prawda, czy Francja, no Francja akurat najmniej, załóżmy Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, to są dziesiątki miliardów dolarów, które nie zostały przeznaczone na wspólną obronę. I to daje znakomity pretekst Trumpowi, który wysoce prawdopodobne, że jednak zostanie prezydentem, bo już w tej chwili na szczycie NATO do tego się przygotowują wszyscy. Tutaj w zasadzie można odnieść wrażenie, że już wszyscy uznają to za pewnik. Może się ktoś nas zaskoczy, ale raczej nie sądzę. W związku z tym wszystkie te państwa wiedzą o tym, że Trump będzie miał znakomity pretekst, żeby się wycofać właśnie z Europy, twierdząc, że nie będzie wydawał on dziesiątków miliardów dolarów na państwa, które nawet w obliczu takiego bezpośredniego zagrożenia nie chcą wypełniać tego podstawowego zobowiązania. Tam zdaje się, w Niemczech to chyba 150 miliardów jest jakby na minusie, znaczy tyle jeszcze musieliby wydać. Może pomyliłem trochę kwotę, ale to jest mniej więcej jakiś taki wielki rząd wielkości. No to jest ogromna kwota, krótko mówiąc, której Niemcy nie wydają. Zresztą Scholz ma sam własne problemy polityczne. No to zaraz o tym powiemy. Więc jak gdyby pierwszy element to jest element wielkiej niepewności. Wielka niepewność dotyczy izolacjonistycznej polityki, przewidywanej polityki Trumpa, ponieważ zarówno on, jak i jego otoczenie co chwila już wypuszczają komunikaty mówiące o tym, że Trump wycofa się z Europy, że Europa zostanie sama wobec Rosji, że nie zwiększy obecności wojskowej, a nawet tą obecność wojskową zmniejszy. Stąd zresztą wspomina się w tych komentarzach, że ta wizyta Dudy u Trumpa to wcale nie był taki głupi pomysł. Bo my oczywiście interesujemy się całą Europą na pewno, ale najbardziej nas interesuje to, żeby wojska amerykańskie nie wycofały się z Polski. Tam gdzie, co z Niemcami, to niech się Niemcy, przepraszam, już sami bujają, jeżeli nie chcą łożyć na sojusz. No ale to jest tak, że ten izolacjonizm i perspektywa już niedaleka, bo przecież to jest za 6 miesięcy, 6-7 miesięcy będziemy już wiedzieli i będziemy już widzieli być może pierwsze skutki tego, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych po tamtej stronie Atlantyku. Mamy drugi element niepewności, który dominuje w tej chwili na tym szczycie NATO, który generalnie miał być pierwotnie, jak zakładano, takim bardzo potężnym impulsem politycznym. Może tak to się stanie, ale w tej chwili chyba się na to nie zanosi. To jest sprawa przywództwa europejskiego. To jest tak, że bardzo ładnie mówi się o tym, że 75. rocznica NATO jest nadal energiczne i powstaje pytanie, czy dożyje 76., tak? I to jest bardzo ważna rzecz, że no, generalnie wskazuje się, że fabuła jest właśnie mało optymistyczna i że mamy następujące dwa elementy właśnie, które determinują ten szczyt. Po pierwsze sprawa Bidena. Ta sprawa Bidena jest już podnoszona w kontekście NATO. Znaczy to, że Biden nie jest zdolny już w tej chwili do sprawowania urzędu i za chwilę już prawdopodobnie nie będzie wiedział, jak się nazywa, o ile wie w tej chwili, co sugeruje i wszystkie sondaże wskazują na to, że ta druga prezydentura Trumpa się nam szykuje. Po drugie mamy potencjalny chaos polityczny we Francji, a w każdym razie osłabienie jednak siły Francji, chociaż ja bym tutaj polemizował. No, to jest tak, że to właśnie ten, wbrew pozorom, to, że mamy w tej chwili takie trochę bezkrólewie i brak większości, po pierwsze musi skłonić partię do zawarcia koalicji, a po drugie to tym bardziej wzmacnia prezydenta, bo prezydent w takiej sytuacji no, nie ma przeciwko sobie silnego bloku, tak jakby na przykład to było tak, gdyby to było z Ruchem Narodowym, tylko ma potencjalną koalicję ewentualnie swoich ludzi z lewicą, która oczywiście będzie robiła różne cuda, no ale to jest koalicja, w związku z tym to nie jest tak, że to będzie układ zdominowany tylko przez lewicę, więc Macron, tym bardziej jego jak gdyby rola jako tego stabilizatora polityki krajowej i międzynarodowej moim zdaniem wzrośnie, a nie spadnie. To właśnie ta koabitacja trudna byłaby dużo gorszą dla niego, no ale tak czy inaczej wskazuje się właśnie, że Macron wychodzi z tego całego, z tej całej układanki mocno poobijany. Co więcej, mamy słabą, czy też słabnącą rolę Scholza i jego własne problemy, chociażby z AfD, która idzie tak jak Ruch Narodowy po prostu do władzy. Może wolniej, prawda, i nie tak spektakularnie, no ale też trzeba pamiętać, że jest to partia dużo, dużo młodsza od Ruchu Narodowego. Tutaj jest tak, że Camille Grand przed szczytem, to była zastępczyni sekretarza generalnego NATO, która była tutaj cytowana, mówi: zamieszanie jest widoczne dla każdego europejskiego przywódcy, nie chcą włączać tego do dyskusji z grzeczności dla Bidena, ale wszyscy o tym myślą, tak? Czyli krótko mówiąc, wszyscy się patrzą właśnie na Bidena, na Stany Zjednoczone. A no, co prawda Biden próbuje, znaczy ta jego administracja próbuje budować taki mocno propagandowy obraz, przypomina się właśnie tą konferencję bezpieczeństwa w Monachium, prawda, kiedy Biden powiedział, Ameryka powróciła, sojusz transatlantycki powrócił, nie patrzymy wstecz, no ale patrząc się w przyszłość, to nie wygląda już tak super. Więc to jest szczególnie właśnie w obliczu Trumpa. Czyli mamy tak, Europę, w której to przywództwo, no proszę zobaczyć, przecież to, co budował Macron, to było już takie antidotum na ewentualnie Trumpa. Czyli próba przywództwa francuskiego w dziedzinie obronności, w dziedzinie wojskowej, no niestety nie znajdująca potwierdzenia w potędze militarnej, więc to jest jak gdyby ta wielka słabość. No teraz jeszcze na dodatek osłabionego jednak politycznie. Mamy Niemcy, które nie wiadomo, tak, znaczy, wiecie Państwo, za każdym razem, jak słuchałem przez pierwszy rok przynajmniej tej wojny różnego rodzaju komunikatów niemieckich, że tam Niemcy się zaangażują, Niemcy pomogą, to zawsze sprawdzałem po której stronie, bo nie było wiadomo, komu oni tę broń tak naprawdę dostarczą, albo po której stronie się tego konfliktu opowiedzą. No załóżmy, że teraz się opowiadają po tej zachodniej stronie konfliktu, no ale też już udowodniły wielokrotnie, że ich przywództwo w Europie jest, delikatnie mówiąc, zostało zakwestionowane, a tak naprawdę żadne państwo, które ma chociaż odrobinę oleju w głowie, nie powierzy przywództwa europejskiego Niemcom, widząc szczególnie te wszystkie wygibasy, które Niemcy robiły przy okazji Ukrainy i zresztą przy okazji też wojny w państwie położonym w Palestynie, tak? Państwa takie jak Włochy, Hiszpania, Benelux, prawda, też Francja już absolutnie nie pójdzie za Scholzem. Znaczy nikt, własna partia nie chce iść za Scholzem, prawda, własny naród no, nie chce iść za Scholzem, więc dlaczego inne narody miałyby być głupsze? Więc tutaj nie ma w tej chwili, mamy kryzys przywództwa w Europie, no właśnie głównie ze względu na osłabienie Macrona. Oczywiście no są takie państwa, które mają takie ambicje, żeby to przywództwo jakoś dźwigać, na przykład Polska, no ale no niestety, no Polska jest za słaba gospodarczo. Gdybyśmy mieli PKB taki jak Niemcy i mogli wydawać na zbrojenia tyle jak Niemcy, czyli to było, gdyby to było 4% niemieckiego PKB wydawane na zbrojenia w Polsce, prawda? O to byśmy zupełnie inaczej rozmawiali, no ale w tej chwili tak, no ale w tej, to jest jak jest, tak? Czyli to, że my wydajemy te 4 punkty, to nie znaczy, że jest to kwota aż tak ogromna, żeby móc mówić o tym, ok, my jesteśmy zdolni, tak jak obok Francuzów, prawda, tworzyć francusko-polską wielką armię, która tam dojdzie do Borodino i daj Panie Boże dalej, tak? Zawsze możemy powiedzieć, że oczywiście mamy doświadczenia w zarządzaniu Kremlem, to nie ma wątpliwości, co prawda krótkie, ale zawsze możemy jakiegoś tam Dmitra Samozwańca znaleźć czy kogoś. No dobrze, proszę Państwa, ja akurat mogę Państwu powiedzieć, że jednym z pierwszych, jak już zostało odtrąbione, jak wojska polskie wtedy weszły na Ruś, to jednym z pierwszych zamków, który złożył hołd polskiej armii, był zamek, który się nazywał Szewko, tak? A komu to przeszkadzało? No, ale jeszcze nigdy nie wiadomo, może to kiedyś wróci. Nad tak zwanym ZCN-em, czyli ziemiach czasowo nie naszych. Dobrze, proszę Państwa, wrócimy natomiast ad rem. Otóż teraz sojusznicy oczywiście zareagowali na te wszystkie teksty Trumpa, próbując właśnie udowodnić Trumpowi plany, które są w tej chwili budowane. Na przykład w tym tygodniu NATO ma sformalizować wysiłki zmierzające do przekazania części prac ukraińskiej grupy kontaktowej do spraw obrony. To jest taki organ koordynujący pod przewodnictwem USA, którego zadaniem jest dostarczanie Kijowowi stałego strumienia broni, no częściowo pod kontrolą NATO. No, pomysł jest taki, żeby powstrzymać Trumpa po prostu, którego już, no mówię, nieuchronnie się uznaje, że będzie prezydentem, od wycofania pomocy wojskowej i szkoleń dla Ukrainy. Czyli krótko mówiąc, chodzi o takie umiędzynarodowienie tego procesu, żeby Trumpowi było trudno się z tego wycofać. No nie znaczy, że nie może. No. To jest tak samo jak ta słynna ustawa, która miała zablokować jego chęć wyjścia z NATO. On może w ogóle formalnie z NATO nie wyjść, a sparaliżować całkowicie tę instytucję albo doprowadzić do minimalizacji wkładu Stanów Zjednoczonych, co na jedno wyjdzie, tak? Czyli NATO pozostanie, ale bez tego komponentu, faktycznie bez tego komponentu amerykańskiego. No generalnie urzędnicy i dyplomaci NATO uznali te inne wysiłki za mające dobre intencje, ale generalnie niewystarczające właśnie, żeby powstrzymać zdeterminowanego Trumpa przed podważeniem sojuszu lub jego wsparcia dla Ukrainy, gdyby tak zdecydował, a wiele wskazuje na to, że tak może zdecydować. No właśnie, w ostatnich dniach pojawiły się pytania, czy Biden w ogóle nadaje się do pozostania na stanowisku kandydata demokratów na prezydenta, co tym bardziej, znaczy oczywiście politycy wysokiego szczebla są zbyt uprzejmi, żeby to powiedzieć publicznie, no ale już za kulisami zarówno grupy G7, to Państwo widzieliście te wpisy, zresztą na Twitterze przywoływane ostatnio, dlatego były przywoływane, bo oczywiście rzecznik Białego Domu mówił, że nic takiego się nie wydarzyło, więc oczywiście wszyscy pokazali, udowadniając, że jak najbardziej, że po G7 ludzie tam, ci uczestnicy byli przerażeni tym, co widzieli. No a teraz z drugiej strony właśnie jest jeszcze dodatkowo zaniepokojenie, bo nie wiadomo, bo ta polityka amerykańska jest mało czytelna, to znaczy Europa i wszyscy pozostali, no generalnie sojusznicy NATO nie kupują tej propagandy, że z Bidenem jest wszystko okej, że super sobie radzi i właśnie tego don't look up, prawda, oni po prostu nie kupują tego hura optymizmu skierowanego głównie na potrzeby wewnętrzne, do właśnie sponsorów, którzy masowo uciekają, do kolejnych kongresmenów, którzy się buntują i tak dalej. Więc to jest bardzo niedobry moment właśnie ze względu na tą niepewność amerykańską do robienia w ogóle tego szczytu. Gdyby było tak, że demokraci od razu po tej debacie by się zdecydowali, poszliby, nie wiem, do tej Obamy, prawda, i na kolanach i ubłagali, żeby ona wystartowała, to wtedy byłoby wiadomo, jak gdyby na czym się stoi. Znane byłyby sondaże, a tak naprawdę to nie wiadomo teraz, co się stanie na tej konwencji demokratów. Czy będzie pójście w zaparte i uznanie, dobrze, Biden nawet wypchany pakułami będzie też lepszym kontrkandydatem niż jakikolwiek inny kontrkandydat? Czy też uzna się, że jeszcze być może jest czas, choć moim zdaniem nie, jest to bardzo trudne, na szybką podmianę kandydata, co powinno się zrobić 6 miesięcy temu? No właśnie, widzicie Państwo, to jest właśnie to, o czym opowiadam od chyba pół roku, prawie parę razy w tygodniu, że to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę nas powinno ani ziębić, ani grzać do momentu, dopóki nie mówimy o zdolności NATO do funkcjonowania. No dobrze, tak czy inaczej, na razie jeszcze przynajmniej do końca roku ta administracja funkcjonuje. Co więcej, Amerykanie próbują właśnie za kulisami, to są już informacje od dziennikarzy z Waszyngtonu po prostu, że próbują przekonywać wszystkich liderów, że no, sojusz nie takie rzeczy widział, prawda, ma 75 lat, więc były i wystąpienie Francji z sojuszu, prawda, i nie takie cuda. I tak czy inaczej, no nie da się jak gdyby uniknąć zawirowań związanych z wyborami krajowymi i nie takich się trzy kropeczki wypikane wybierało tutaj na różne sposoby, a sojusz jednak trwał. No tak, no ale sojusz trwał w trochę innej sytuacji. No, nie było takiego momentu, żeby nagle Amerykanie, mając naprzeciwko siebie armię potęg, czyli Związku Radzieckiego, NRD i PRL, prawda, z drugiej strony, żeby nagle Amerykanie stwierdzili, a to sobie wracamy do domu, tak? I ta 7., 8. Armia Amerykańska, żeby wsiadła sobie na statki i popłynęła z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Ja mówię o czasach zimnej wojny. Tak nie było, tak? A tutaj mamy tak tego typu perspektywę. Dobrze, co jeszcze warto powiedzieć? Tutaj przywołuje się właśnie tą sprawę Francji i tego osłabienia Francji również w tym kontekście, w kontekście tego szczytu. Tutaj bardzo ładnie taka z Le Monde, taka felietonistka, ja przyznam, że zaprenumerowałem Le Monde, to jest dobra inwestycja, powiedziała tak: Francja łopocząca na wietrze byłaby problemem w czasie pokoju, ale stanie się tym bardziej problemem w obliczu rosyjskiego mocarstwa będącego w stanie wojny, które podwaja swoją agresję i wita z zadowoleniem zamieszanie w zachodnich demokracjach. No nic dodać, nic ująć. No generalnie wszystkie te wstrząsy, aha właśnie, pisze również prasa, że rzekomo tam Scholz intensywnie SMS-ował z Macronem, to chodzi oczywiście o tą sprawę destabilizacji i tego, jak na przykład destabilizacja we Francji może wpłynąć na Niemcy, no i generalnie wszystko na sojusz, więc krótko mówiąc, wszystkie te elementy pokazują tak, że z jednej strony oczywiście będziemy mieli jakiś zestaw komunikatów po tym szczycie NATO, no NATO, prawda, tam nie pogrąży się w rozpaczy i nie zacznie tam grać na bałałajkach, prawda, i pić napoje wyskokowe dowiezione pewnie przez Zełańskiego, natomiast z całą pewnością nie będzie to komunikat tak silny, jaki mógłby być w innej sytuacji. Putin oczywiście będzie to wykorzystywał, co do tego nie ma wątpliwości. No właśnie, chociażby pokazanie, proszę bardzo, dostarczacie sobie broń przeciwlotniczą, a i tak nasze rakiety są w stanie trafić w co chcą tak naprawdę w każdym miejscu, które sobie wybierzemy, a teraz sobie wyobraźcie, że lecą nie, tutaj, nie tylko tutaj, ale lecą na zachód. Ja od razu mówię, że akurat u nas nie ma niebezpieczeństwa spadnięcia naszych własnych rakiet przeciwlotniczych. My mamy zwyczaj wpuszczania łagodnego wszystkiego, co wlatuje w naszą przestrzeń powietrzną, prawda? Jesteśmy, jak Państwo wiecie, mamy doktrynę obronną, polegającą przestrzeń przyjazna dla pocisków rakietowych, tak? No ale w każdym razie tutaj Putin oczywiście będzie groził i zresztą specjalnie tym zagroził. No i mamy z jednej strony właśnie taką atmosferę trochę bałaganu, chaosu i niepewności ze strony NATO i, prawda, Putina, który się pokazuje, że jest tam silny, zwarty, gotowy i generalnie lekceważy wszystkie kolejne inicjatywy natowskie. Tak na marginesie, to ja się cały czas zastanawiam nad jedną rzeczą, bo oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, ale cały czas powstaje pytanie, w jaki sposób, czy ten legion właśnie ukraiński, który będzie w Polsce formowany, czy on będzie taki sam jak ten legion białoruski, bo to nie jest chyba wielka formacja, chociaż ja bym zrobił w domach handlowych niektórych, gdybyśmy zrobili punkty rekrutacyjne, oczywiście nie dla ochotników, bo ochotników to tam będzie pewnie dwóch na krzyż, no ale brankę zrobić na przykład w tych domach handlowych. Na przykład, nie wiem, w punkcie sprzedaży Bentleya. Moim zdaniem dałoby się ze dwie kompanie, zanim by się zorientowali, to tam zrekrutować. No ale tak czy inaczej, to jest oczywiście ciekawa inicjatywa, tylko że wszystkie te inicjatywy są uzależnione w tej chwili od postawy NATO i od tego, w jaki sposób NATO będzie się zachowywało dalej, to znaczy nie dzisiaj na szczycie, dzisiaj, jutro, tylko będzie się jak się będzie zachowywało za 6 miesięcy. I tutaj wszystkie amerykańskie te czołowe dzienniki i ci wszyscy czołowi komentatorzy są zgodni co do tego, że po pierwsze Zełański, znaczy Ukraina jest w bardzo złej sytuacji w tej chwili, że jej w ogóle jej przetrwanie jako państwa i w perspektywie długoterminowej zależy w pełni od losów sojuszu i od tego właśnie, co ten sojusz ze sobą zrobi w wariancie takim, że Trump nie wygrywa i w wariancie takim, że Trump wygrywa. Czy w ogóle tam ktoś ma pomysł w sojuszu, co zrobić, jeżeli Trump jednak wygrywa? Bo to jest, to znaczy w tej chwili no, dyskusja z administracją Bidena, no to zastanówmy się, co robimy, jak Trump wygrywa, no jest pozbawiona trochę sensu, a i tak tu powiem delikatnie mówiąc, szczególnie gdyby taki komunikat wyciekł. Natomiast no, liderzy europejscy muszą po prostu to pytanie zadawać sobie już w tej chwili super intensywnie. Na przykład sprawdzać, czy te słynne dostawy broni, również do Polski, czy one dotrą przed styczniem przyszłego roku. I czy wszyscy członkowie rządu mają spakowane plecaki ewakuacyjne, to już tak na marginesie. Tygrysek pokaże, jak pakować, bo wie, prawda, ma i wie, i jakby ktoś nie wiedział, to proszę bardzo. Natomiast no, również wskazuje się właśnie, że i to jest też wniosek niestety z amerykańskiej prasy, że to jest tak, że Zelański prawdopodobnie nie będzie usatysfakcjonowany. On cały czas bardzo mocno tutaj naciska na realizację tych obietnic, prawda? Bo to, że ma obiecany sprzęt, który miał przyjechać pół roku temu, a nie przyjechał, to jest, znaczy on tych obietnic nie wyśle na front. Abstrahując już od jego własnych problemów dotyczących rekrutacji i tak dalej, w ogóle, znaczy rekrutacji branki, powiedzmy, do wojska, to cały czas rzekomo są ogromne opóźnienia w dostawach tego sprzętu na Ukrainę. Ale mówię, ja już nie będę Ukrainą i sprawami wojskowymi zajmował, są od tego inni specjaliści, natomiast w kwestii politycznej ten szczyt w każdym razie może albo wysłać silny sygnał Putinowi, że bombarduj sobie dalej, a będziesz bombardowany, albo też ten szczyt, powiedzmy, będzie tak, rozejdzie się trochę w chaosie i wtedy Putin zacznie dużo śmielej sobie poczynać, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich tych kolejnych rozmowach, inicjatywach pokojowych, które się pojawiają i pojawiały, czy tego, nie chcę używać słowa pajaca, więc użyjmy słowa prezydenta Orbana, który został tam w tym, znaczy pojechał do tej Moskwy, wysłuchał ultimatum Putina. Putin nie tylko nie zrezygnował ze swoich roszczeń tych dawnych, ale dodaje tylko kolejne do nich, także wysłuchał tego ultimatum i sobie pojechał. Także jedynym celem wizyty Orbana w Moskwie było to, żeby Putin mógł po raz kolejny na kolejnym forum przed kamerami i tym razem z Orbanem w tle, choć to tło jest trochę przerażające, to jednak Miedwiediew nawet po tym, co wypija, lepiej wygląda, no whatever. W każdym razie Węgrzy go lubią, to wystarczy. W każdym razie wygłosić po prostu po raz kolejny swoje ultimatum. No dobrze, proszę Państwa, kończymy w tej chwili ten temat szczytu NATO. To jest bardzo ważny szczyt, ale to jest szczyt, który jest szczytem, no, który się jak gdyby szczytem na rozdrożu trochę. I wszystko zależy od tego, czy państwa NATO będą zdolne do przygotowania się na nieuchronne nadejście, moim zdaniem już nieuchronne nadejście Trumpa i na to, co Trump zrobi dzień po. Bo obawiam się, że to, co Trump zrobi, może spowodować duży wzrost cen nieruchomości w krajach bardzo odległych od granicy polsko-rosyjskiej. Tak, o tak bym powiedział. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, temat numer 3, to jest temat Modi u Putina, proszę Państwa, no więc ta wizyta, już o niej mówiłem wtedy, kiedy była zapowiadana, w tej chwili ta wizyta ma miejsce, to już jest po pierwszych komunikatach, w związku z tym możemy sobie powiedzieć, co tam się wydarzyło. No więc generalnie oczywiście jest to wizyta, w której Modi jest witany jako drogi przyjaciel. To jest pierwsza jego podróż do Rosji od czasu wojny na Ukrainie. Warto przypomnieć, że Modi robi to, co zresztą wielu przywódców świata. On to robi trochę, nie chciałbym powiedzieć, że bezczelnie, no ale robi to w każdym razie bardzo, bardzo mało subtelnie, lawirując między Zachodem i Wschodem. No z jednej strony oczywiście Stany Zjednoczone przez taką wielką swoją inicjatywę próbowały odciągnąć odciągnąć Indie od Rosji. Z drugiej strony to się po prostu, ta wizyta pokazuje, że to się po prostu nie udaje. To znaczy Indie będą sobie, mogą wmawiać Amerykanom, że inwestujcie o to w nas, dzięki temu, że w nas inwestujecie, będziecie mieli sojusznika w swojej rywalizacji przeciwko Chinom, tak? To jest jeden komunikat, który jest wysłany przez Indie, a z drugiej strony, drodzy Rosjanie, oczywiście pamiętajcie, jesteśmy waszymi najbliższymi przyjaciółmi w tej części świata i tyle, tak? No więc właśnie warto powiedzieć, że Putin powitał w Moskwie Narendrę Modiego, witając go właśnie jako swojego drogiego przyjaciela, uściskał go w domu właśnie pod Moskwą, oprowadził po rezydencji. Putin powiedział Modiemu, że jest bardzo szczęśliwy na jego widok. Powiedział, nasze oficjalne rozmowy odbędą się jutro, a dziś w tej wygodnej, przytulnej atmosferze prawdopodobnie będziemy mogli przedyskutować te same kwestie, ale nieoficjalnie. No, częstował go tam jagodami, słodyczami, woził po rezydencji i tak dalej. Także zachowywali się, i to jest ważny komunikat, to nie jest przypadek, że tak się zachowywali. Zachowali się po prostu jako najbliżsi i w ogóle super przyjaciele. Dużo bardziej przyjazna wizyta oczywiście i rozmowy niż na przykład Putina z Xi Jinpingiem. To jest tak, że Modi napisał coś takiego, nie może doczekać się dalszego pogłębienia specjalnego i uprzywilejowanego partnerstwa strategicznego między naszymi narodami. Powiedział, silniejsze więzi między naszymi narodami przyniosą ogromne korzyści naszym obywatelom. No i udostępnił właśnie zdjęcie siebie i Putina tam całujących się po uszach. Przypomina się oczywiście, że oni się spotkali, co prawda na marginesie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, no ale to było we wrześniu 2022 roku właśnie w Uzbekistanie. Natomiast przypomina się właśnie, że Rosja jest kluczowym dostawcą ropy i broni i to dostarczanej po obniżonych cenach do Indii, co ma ogromne znaczenie również dla gospodarki indyjskiej. Indie to sprytnie tą ropę później odsprzedają dalej. Indie otrzymują obecnie ponad 40% importu ropy z Rosji. Co więcej, przypomina się, że co prawda Indie unikały przez ten cały czas potępienia działań wojskowych Rosji na Ukrainie, czyli za każdym razem mówiły, no potrzebne jest pokojowe rozwiązanie. No ale to jest też tak, że pokazuje się, że ta wizyta odbywa się jednak w trochę innej atmosferze, znaczy tak się sugerowano przed tą wizytą, że tutaj cieniem na tej wizycie kładzie się trochę wielkie zbliżenie rosyjsko-chińskie. I ja zresztą czytając analityków indyjskich, tam sporo się politologów wypowiada na ten temat, oni twierdzą, że ta wizyta jest dla Indii ważna, żeby przypomnieć Rosji, że Rosja ma również takiego partnera, który się nazywa Indie, że nie jedynym partnerem dla nich są Chiny, no i powiedzmy, żeby uspokoić trochę tą właśnie atmosferę w związku z tym coraz większym uzależnieniem się Rosji od Chin, prawda? Czyli dla Indii no, jakieś wyjątkowe zbliżenie chińsko-rosyjskie jest po prostu zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. Ze względu na Chiny oczywiście i tą bardzo głęboką rywalizację. Właśnie ta rywalizacja chińsko-indyjska to jest coś, co powoduje, że BRICS, prawda, jest z tego punktu widzenia wydmuszką. Znaczy, to się nigdy nie stanie prawdziwą organizacją alternatywną dla systemu zachodniego, bo ten konflikt jest po prostu za głęboki. To jest konflikt, który jest cały czas na granicy wojny i to takiej wielkiej wojny. To, że on się tam jest tłumiony, ale tli się cały czas, to jest coś, czego absolutnie nie można ignorować. To jest konflikt terytorialny, to jest konflikt geostrategiczny w tej części świata, to jest jeszcze konflikt związany z Pakistanem, śmiertelnym wrogiem Indii, wspieranym przez Chiny i tak dalej, prawda? Konfliktem o Kaszmir, o Kargil, o Ladak, prawda? Tego jest cała wielka masa tych rywalizacji i to jest coś, czego nie można pomijać. Więc to jest też kontekst trochę tej wizyty, że dla Indii, Indie mają wielki sentyment dla Rosji, to tak, żeście Państwo wiedzieli. Ten sentyment jest sentymentem trochę być może nieuprawnionym historycznie, bo rzekomo wydarzenia, o których każdy Hindus wie, prawdopodobnie nie do końca miały miejsca, no ale w każdym razie to jest tak, że Był taki moment, kiedy Indie, walcząc z Pakistanem wschodnim, czyli obecnie z Bangladeszem, podbijając go, że pojawiła się perspektywa amerykańskiej interwencji i amerykańskiego bombardowania wojsk indyjskich w czasie tej inwazji. I wtedy wyszła flota rosyjska Pacyfiku w morze i popłynęła w tamtym kierunku. Od razu mówię właśnie, że to jest kwestionowane przez historyków, twierdzą, że oni tam nie popłynęli albo nie w tym kierunku. A już, Państwo, jak było, to niestety to są za bardzo polityczne kwestie, żeby je w tej chwili, to tam bardziej więcej jest wiary niż faktów. No ale w każdym razie to jest tak, że Indie wierzą, że właśnie tutaj Rosja czy Związek Radziecki wtedy wystąpiło, obroniło jak gdyby tą wypłynięcie tej floty i zagrożeniem Amerykanom, że obroniło właśnie przed tą interwencją. Dzięki temu Indie wygrały wojnę, prawda, zlikwidowały Pakistan wschodni, prawda, od tego czasu mamy Bangladesz, prawda, i tak dalej. No to już jest zupełnie osobna kwestia tej wojny, więc ten sentyment jest bardzo, bardzo silny, bardzo silnie zakorzeniony i jakbyście Państwo właśnie zawsze Hindusów pytali, a dlaczego, no to właśnie ten incydent chociażby jest zawsze przywoływany. Abstrahując od tego, że oczywiście Rosja jest od zawsze wielkim dostawcą sprzętu wojskowego dla Indii, podczas gdy Stany Zjednoczone, prawda, od czasu Zia-ul-Haka szczególnie są wielkim dostawcą sprzętu wojskowego dla Pakistanu. No, chodzi oczywiście o później wojnę w Afganistanie, prawda, tą jeszcze wojnę ze Związkiem Radzieckim. Więc krótko mówiąc, to partnerstwo Moskwy z Pekinem wpływa właśnie i ma duży wpływ na to uświęcone tradycją partnerstwo Moskwy z New Delhi. To, że oczywiście mieliśmy liczne incydenty, to Państwo wiecie, natomiast no, Modi na przykład opuścił zeszłotygodniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, ostatnio dosyć ostentacyjnie właśnie, też miało to w Kazachstanie, to też chodzi o obecność tam Chin, to jest tak, że Chiny, Indie naprawdę są w... Czyśmy sobie poczytali te deklaracje, zresztą możecie Państwo powchodzić też na fora wojskowe, szczególnie tego dowództwa północnego, które tam się tłukło zarówno z Chińczykami, jak i z Pakistańczykami. Zobaczycie Państwo, że ten sentyment antychiński jest naprawdę bardzo, bardzo silny. No ale to jest teraz tak, że mocarstwa zachodnie próbują kultywować właśnie więzi z Indiami z różnych przyczyn. Amerykanie mają podstawowy biznes. Gdyby się udało im przeciągnąć Indie na swoją stronę, to oczywiście mają przeciwwagę przeciwko Chinom. I tutaj to jest jak gdyby podatny grunt, no ale z drugiej strony dla Amerykanów ważne jest, żeby odciągnąć Indię od Rosji, a to już się niespecjalnie udaje. No właśnie jeżeli chodzi o tą wizytę, to Departament Stanu Stanów Zjednoczonych poinformował wczoraj, że Waszyngton wyraził obawy dotyczące stosunków Indii z Rosją, no właśnie w związku z inwazją Moskwy na Ukrainę. Tutaj rzecznik Departamentu Stanu powiedział, wzywamy Indię, podobnie jak każdy kraj, który wchodzi w interakcję z Rosją, aby jasno dały do zrozumienia, że wszelkie rozwiązanie konfliktu na Ukrainie musi być takie, które będzie zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych, integralnością terytorialną Ukrainy i suwerennością Ukrainy. Indie są strategicznym partnerem, z którym prowadzimy pełny i szczery dialog, który obejmuje nasze obawy dotyczące ich stosunków z Rosją. No, generalnie analitycy twierdzą, że ta wizyta dotyczy przede wszystkim, czy też ta wizyta Modiego w Rosji będzie dotyczyła na pewno współpracy w dziedzinie obronności. Przypomina się, że 60% indyjskiego sprzętu i systemów wojskowych nadal jest pochodzenia rosyjskiego. Zresztą to widzieliśmy przy okazji tego krótkiego starcia kilka lat temu za czasów Imrana Khana między samolotami z jednej strony pakistańskimi, z drugiej strony indyjskimi. No z indyjskiej strony latały MiG-21, z drugiej strony latały F-16 pakistańskie. Tam MiGi jednego zestrzelili, jeden sam spadł, więc w ogóle to była taka dosyć duża kompromitacja. Tam zbombardowali górę, gdzie był obóz terrorystów, tylko nie tą górę, a inną górę i nawet w tę górę nie trafili, więc tam było dużo takich incydentów, powiedzmy, które podważały zdolność w ogóle do prowadzenia na poważnie wojny armii indyjskiej. No, ona oczywiście ma też gigantyczną przewagę liczebną i tak dalej, więc i w ilości tego sprzętu. No krótko mówiąc, 60% tego indyjskiego sprzętu i systemów wojskowych jest pochodzenia rosyjskiego i jest w dużej mierze dość antycznych. Tutaj jest tak, że wskazuje się, że rzekomo, i to właśnie indyjscy specjaliści mówią, że po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę na przykład Rosja nie tylko zawiesiła część dostaw, ale na przykład zawiesiła dostawy części zamiennych, które są istotne jednak dla, przy takim nasyceniu sprzętem rosyjskim indyjskiej armii. Tak, więc tutaj być może właśnie i to jest, to może być jednym z przedmiotów rozmów w czasie tej wizyty, jakieś zmiany we współpracy wojskowej wzajemnej. Oczywiście to jest też tak, że dla Rosji jest to sprawa ważna, ponieważ już abstrahując od wszystkich tych kwestii innych, tak, na przykład tego, że Rosja no chce oczywiście nie pozwolić, żeby Indie przeszły na stronę Amerykanów w jakimkolwiek aspekcie, ale to też jest, ma być pokazaniem, że Rosja jest samodzielnym ciągle podmiotem, że nie stała się wasalem Chin, że sama ma swoich własnych właśnie, że ten sojusz z Indiami jest cały czas jak gdyby działający sojuszem. To nie jest coś, co poszło do kosza, bo nagle się zaczął kochać Putin z Xi Jinpingiem. I że Rosja cały czas jeszcze ma tą mocarstwową i oczywiście omijającą całkowicie sankcje pozycję. Tak? To jest też komunikat zarówno dla Zachodu, jak i komunikat wewnętrzny. No, przypomniano na przykład indyjski sekretarz spraw zagranicznych Quatra powiedział że reporterom, że dzięki ścisłej współpracy energetycznej handel między Indiami a Rosją wzrósł w roku budżetowym 2023-2024 do 65 miliardów dolarów. Import z Rosji w roku właśnie, w tym roku wyniósł 60 miliardów dolarów. To jest ta ropa, prawda? A eksport z Indii 4 miliardy dolarów. Powiedział też, że Indie będą próbują skorygować brak równowagi handlowej z Rosją poprzez zwiększenie eksportu. No z Indii do Rosji wysyła się przede wszystkim leki, produkty farmaceutyczne. Jak Państwo wiecie, Indie produkują bardzo dużo generyków, również instrumenty telekomunikacyjne, żelazo i stal, produkty i maszyny morskie. Do najważniejszych towarów importowanych z Rosji zalicza się ropa naftowa, produkty naftowe, długo nic, węgiel, koks, perły, kamienie szlachetne i półszlachetne, nawozy, oleje roślinne, złoto i srebro. No, później oczywiście z Rosji Modi jedzie, jak wiemy, do Wiednia. Więc mamy, proszę Państwa, taką sytuację, w której w tej chwili Modi jest w Rosji. Będziemy mieli oczywiście jeszcze jutro oficjalne komunikaty, więc na pewno to przywołam. Taki jest mniej więcej kontekst tej wizyty. Czyli za każdym razem gdzieś w tle tej wizyty są. Jest jedna to jest wojna na Ukrainie, druga to jest oczywiście omijanie sankcji, wzajemne rozliczenia. Trzeba pamiętać, że ten deficyt handlu zagranicznego no, przekłada się również w problemy z rozliczeniami i mamy na pewno kontekst chiński, tak? I to kontekst chiński w różnych aspektach, tak? Poczynając od pewnej demonstracji, poprzez przypomnienie o tym sojuszu, że on nie został, to dla Indii ważne jest, że nie został osłabiony, prawda? Że tu nie będzie jakiegoś nagłego odwrócenia się Rosji od Indii, bo Rosja bardziej potrzebuje Chin, tak? Więc moim zdaniem zresztą to, że w tej chwili Indie są jednym z głównych, czy podstawowym hubem do omijania sankcji zachodnich, no powoduje, że ta rola Indii jednak wcale się tak bardzo mocno nie zmniejszyła. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny, mamy temat czwarty. Temat czwarty jest krótki, ale bardzo ciekawy. To są od razu mówię, że na takie tematy jest bardzo, bardzo mało zawsze informacji. Również ze względu i na brak wolnej prasy w takich okolicach, powiedzmy, takich konfliktów i tego, że one są często trzymane w ścisłej tajemnicy, ale wyjątkowo ciekawe są te działania, utrzymywane, zaznaczam, w dużej najczęściej tajemnicy, działania chińskie wokół różnych konfliktów na Bliskim Wschodzie. Tak jak Państwo pamiętacie, utajnione i całkowitym będące zaskoczeniem rozmowy Iran, Chiny, Arabia Saudyjska, które doprowadziły do tego słynnego porozumienia saudyjsko-irańskiego. Tak samo tutaj pojawiły się właśnie takie informacje, że Chińczycy coraz bardziej angażują się w konflikt w Jemenie, a w każdym razie w próbę jego rozwiązania. To jest spowodowane tym, że tutaj znajduję, zresztą Państwu zacytuję, bo tutaj konkretny urzędnik chiński się wypowiada, ale no znajduje potwierdzenie jedna teza, że realnie Huti strzelają tymi rakietami gdzieś w kierunku morza i jak tylko trafią w jakiś prawidłowy okręt, to mówią, że to jest okręt, prawda, tam syjonistyczny, a jak trafią w nieprawidłowy, to nic nie mówią, albo mówią, że to nie, nigdy nie mówili, że to nie oni, po prostu nie ma tego jak gdyby w komunikatach. No ale trzeba pamiętać, że Chiny są jednak uzależnione w wielkim stopniu od handlu, od łańcuchów dostaw, jak to ładnie to określają, i dla Chin przerwanie tych łańcuchów dostaw, czy przez wojnę na Ukrainie, czy teraz przez blokadę wprowadzoną przez Houthi, to jest, zaczyna być naprawdę duży problem gospodarczy. Oczywiście da się cały czas opływać Afrykę, ale to oczywiście wydłuża te dostawy, powoduje, że są droższe, mniej pewne i tak dalej. W związku z tym wiele statków ryzykuje i jednak płynie pod ostrzałem Houthi dalej. No i właśnie teraz jest tak, że chiński chargé d'affaires w Jemenie właśnie wypowiedział się dla takiej gazety tam Asharka Lausat, i właśnie powiedział pan Shao Zeng, więc powiedział, że Chiny są aktywne w Jemenie, prowadzą również rozmowy ze specjalnym wysłannikiem ONZ do spraw Jemenu Hansem Grundbergiem oraz stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa na temat rozwiązania trwającego od lat konfliktu. Czyli są aktywne w ogóle tam w samym Jemenie. Wezwał właśnie też pan Shao Zeng, wezwał wszystkie strony w Jemenie do jak najszybszego wynegocjowania i podpisania porozumienia pokojowego oraz Chiny wezwały do zaprzestania wszelkich ataków na żeglugę handlową przez Morze Czerwone. Chiny pochwaliły pozytywne wysiłki Arabii Saudyjskiej i Mohammada al-Jabera, jak to ładnie powiedział pan właśnie Zeng, drogiego przyjaciela jego oraz ambasadora królestwa w Jemenie, zmierzające do osiągnięcia porozumienia pokojowego. Jak państwo pamiętacie, wczoraj mówiłem o tym, że tam się strony rozeszły i nie dogadały się w sprawie wymiany jeńców. Chodzi o porozumienie w tym razem między tym rządem niby legalnym, a rządem Houthi. To jest tak, że również Zeng powiedział, że chińska baza wojskowa, przypomniał przy okazji, w Djibouti nie jest zaangażowana w obecne operacje na Morzu Czerwonym, ale też powiedział, że marynarka, ale może być, tutaj tego nie powiedział, natomiast chińska marynarka wojenna w ciągu ostatnich 15 lat ochroniła 7200 statków w Zatoce Adeńskiej i w brzeży Somalii, to głównie przed piratami, przy zaangażowaniu 35 tysięcy chińskich żołnierzy. To też przypomniał, że Chiny mają naprawdę spore siły w regionie. Powiedział, i to jest ważny komunikat, musimy zapewnić bezpieczeństwo Morza Czerwonego i jasno przedstawić nasze stanowisko Houthi i innym stronom. Kryzys na Morzu Czerwonym trwa już blisko 6 miesięcy i powoduje znaczne straty. Wzywamy do zaprzestania tych ataków. To jest pierwszy w ogóle tego typu tekst tak mocny ze strony Chińczyków. Chiny, i to jeszcze w tym kontekście przypomnienia, że mają bazę morską w okolicy, mają 35 tysięcy żołnierzy i potrafią ich używać. Chiny uważają, że kryzys na Morzu Czerwonym jest powiązany z konfliktem w Gazie. Wzywamy do natychmiastowego pokoju w Gazie i pomocy humanitarnej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kryzysu. Musimy osiągnąć pokój w Gazie, szanować suwerenność krajów Morza Czerwonego, takich jak Jemen, i podnosić świadomość bezpieczeństwa wśród statków handlowych. No, został zapytany o atak Houthi na statek Huangpu, pływający pod chińską banderą w marcu. No, Zeng powiedział, że Chiny stale monitorują sytuację na Morzu Czerwonym. Rynek żeglugi zagranicznej jest złożony i określenie narodowości czy przynależności narodowej statku może być trudne. Wzywamy do zaprzestania ataków na statki handlowe, aby unikać zakłócania globalnych łańcuchów dostaw. Czyli padło sakramentalne, prawda, strategiczne dla Chin globalne łańcuchy dostaw. Powiedział też, że społeczność międzynarodowa musi zapewnić pokój na Morzu Czerwonym. Zgodnie z prawem międzynarodowym nie wolno atakować cywilów. Podkreślił również wysiłki Pekinu na rzecz zapewnienia pomocy humanitarnej ludności Jemenu, czego właśnie był sam świadkiem podczas niedawnej wizyty w kraju i uwaga, dzięki temu dowiedzieliśmy się, że Chińczycy wysłali pomoc medyczną do Jemenu. Powiedział, zaobserwowałem znaczny postęp lokalny, taki jak poprawa szybkości internetu, ale Jemen nadal stoi przed wyzwaniami, takimi jak wytwarzanie energii elektrycznej. W Adenie spotkałem się z premierem i innymi urzędnikami rządowymi w celu przeprowadzenia szeroko zakrojonych dyskusji na temat stosunków dwustronnych i sytuacji w Jemenie. Popieramy prawowity rząd i prezydencką radę przywództwa, czyli to jest ten rząd, który znajduje się w Arabii Saudyjskiej. Natomiast również Zeng powiedział w wywiadzie, że jest optymistą co do przyszłości stosunków chińsko-jemeńskich, mówiąc, że stoi przed nimi świetlana przyszłość i że będą się nadal rozwijać. Powiedział też, w tym roku przypada 68. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Jemenem. Widzieliśmy owocną współpracę w obszarach politycznych i gospodarczych. Oba kraje wspierają się wzajemnie na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Powiedział, jesteśmy pewni świetlanej przyszłości naszych stosunków i możemy zacieśnić współpracę dzięki inicjatywom takim jak inicjatywa Pasa i Szlaku. Jak należy czytać ten wywiad? No, wbrew pozorom nie do końca tak, jak został wygłoszony. Znaczy, jest jeden na pewno komunikat. Chiny będą się w tej chwili angażowały silniej w konflikt w Jemenie. Być może również próbując rozmawiać z Houthi. Houthi mają bardzo konkretne potrzeby. Chińczycy są w stanie przynajmniej część z tych potrzeb bez problemu zaadresować. I generalnie, no, oczywiście motywacja jest prosta. To, że są po stronie tego rządu legalnego, to jest oczywiste, bo są po stronie Arabii Saudyjskiej, prawda? Arabia Saudyjska jest wielkim partnerem w tej chwili Chin. Natomiast Chińczycy mają zdolność do rozmawiania również z Houthi, to bez żadnego problemu. A w związku z tym, tym bardziej ze względu na tak zwane stare dobre czasy, tak, i dawnego kiedyś zaangażowania Chin w Jemenie i partnerów Chin w Jemenie również, w związku z tym jest to zapowiedź tego, że Chińczycy zaczną się angażować, ponieważ zaczęło po prostu ta wojna w Jemenie, a właściwie ta wojna na Morzu Czerwonym, żeby było bardziej precyzyjne, zaczęła po prostu zagrażać strategicznemu problemowi chińskiemu, czyli zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Okej. Proszę Państwa, kończymy ten temat. To jest nie ostatni temat. Mamy również bardzo krótki i bardzo ciekawy. Ja bym go nazwałem tajemnicę 7 października. Otóż jak Państwo być może wiecie, w tej chwili IDF jako jedyny przeprowadził śledztwo. Oczywiście prowadził śledztwo we własnej sprawie, więc te śledztwa są, to jest oczywiście karykatura takich śledztw, bo te śledztwa, no, jeżeli mają sobie sami postawić zarzuty, no to jest to oczywiście, znaczy pytanie o obiektywizm jest jak najbardziej zasadne, no ale jest to jedno z nielicznych śledztw, które zostało przeprowadzone pomimo wielkiego oporu Jachunatana i jest prowadzone w związku z 7 października. Czyli z tymi wydarzeniami 7 października. No bo próba odpowiedzi na pytania, no jak to się wydarzyło, jak to się stało. Otóż to jest tak, że IDF niedawno opóźnił publikację raportu, no i oczywiście wywołał całą masę spekulacji i, uwaga, przecieki. Otóż jest na przykład kolejny, pierwszy przeciek, który się teraz ostatnio pojawił, właśnie po tej decyzji, to jest taki pan, który jest taką liderem, prezenterem głównym kanału 12, albo jednego z najbardziej popularnych w państwie położonym w Palestynie. Otóż stwierdził, że na przykład, że szef wywiadu IDF, prawda, Aharon Haliwa, wtedy, kiedy doszło do ataku, nie był na dyżurze. I co więcej, jego pracownicy nie obudzili go, uważając, że jest to niepotrzebne. Co spowodowało, że on nie został obudzony, spowodowało duże opóźnienie w podniesieniu stanu alarmowego, które nastąpiło dopiero nad ranem, no wtedy, kiedy już w zasadzie już można było nie alarmować, bo ten budzik zadzwonił, znaczy te budziki zadzwonili humusowcy, prawda, nimi w tych wszystkich bazach. No i tutaj właśnie po raz pierwszy ujawniamy, że Haliwa podczas osobistych rozmów w dyrekcji wywiadu wyjaśnia, że jego nieobecność nie wynikała z tego, że spał i był, no i, znaczy nie wynikała z tego, że spał i, uwaga, był nieosiągalny o tej porze, bo znajdował się podczas wakacji w Ejlacie. No więc jeżeli nie spał, to dlaczego właśnie nie był na ocenie wywiadu o 4 nad ranem, prawda? Więc to są tego typu pytania. No i tutaj znowu pisze właśnie ten pan z kanału 12, według samego Haliwy powodem, dla którego nie dołączył do szefa sztabu do oceny sytuacji o 4 rano, był fakt, że jego adiutant Nadaw nie uznał za konieczne włączenia go do rozmowy. Powiedział, że jego pomocnik nie uznał dowodów za rozstrzygające, że coś się dzieje i w związku z tym nie chciał go budzić. To jest, proszę Państwa, jakieś paranoja, przecież on nie spał, no to jak nie spał, jak miał, a ten go nie chciał obudzić. No i wiecie Państwo, właśnie dlatego tam jest potrzebne śledztwo, bo przecież tego typu wypowiedzi są jakieś kuriozalne. No generalnie w ocenie wywiadu, które przeprowadzono o 4 rano, nie podano większej liczby danych ze względu na właśnie pobyt za granicą lub nieosiągalność członków. Sytuację pogarszał fakt, że personel szefa sztabu nie zaprosił urzędników wyższego szczebla na rozmowę, a niektórzy twierdzili, że zgodnie z polityką personel wywiadu wojskowego nie jest obecny, jeśli szef wydziału nie jest obecny, a szefowie wydziału byli nieobecni. Rzecznik IDF-u już się ustosunkował do pytania, na zadane pytania właśnie kanału 12. Otóż tak, powiedział tak, oświadczenia przypisywane szefowi wywiadu wojskowego nie zostały przez niego złożone. No, chociaż zostały złożone, bo zostały złożone temu panu dziennikarzowi. On odpowiedział, niestety to nieprawda, szkoda, będzie więcej do omówienia. No i oczywiście znowu wskazuje się, że IDF opóźnił publikację raportu, no i właśnie to jest między innymi być może jeden z powodów, że takie kuriozalne działania być może, czyli wiecie Państwo, no to jest wiadomo, że spekulacji na temat tego, dlaczego tak się wydarzyło, jest wiele. Oczywiście wbrew pozorom najbardziej łagodnym dla establishmentu wojskowego i politycznego w tamtym kraju oceną byłaby, powiedzmy, niekompetencja i degrengolada. Natomiast no, dużo bardziej niebezpiecznym jest zarzut celowego, świadomego działania. W związku z tym być może właśnie ta narracja będzie szła w tą stronę, żeby pokazać, że państwo jest państwem z dykty, ale nie jest to państwo zdrajców. Na przykład, czy kogoś, kto ma własną agendę właśnie, żeby sprowokować, wywołać ten konflikt i tak dalej. Więc to jest właśnie powód, dla którego to śledztwo dotyczące 7 października jest odwlekane tak długo, jak się da. No i to już był prawie rok na zacieranie śladów, prawda, niszczenie dowodów, dokumentów i tak dalej, których nikt nie zabezpiecza, no bo nie ma śledztwa. Nie ma śledztwa dlaczego? No bo trwa wojna, a wojna ile będzie trwała? 5 lat jeszcze, więc zdążą znaleźć każdy skrawek dokumentu, który zostanie zniszczony i potem będzie jedna jakaś oficjalna wypowiedź Jahu Natana będzie oficjalną wynikiem śledztwa. Zresztą, ja Państwu mówię, powiedziałem, ale jeszcze raz przypomnę, jeden z dziennikarzy z tamtego kraju, właśnie dziennikarka z tamtego kraju napisała dosłownie następnego dnia, prawie po tym 7 października, że będzie to wyglądało tak, że teraz nie czas na śledztwo, bo wszystkie ręce na pokład, dopiero śledztwo, prawda, będzie, bo to przeszkadza żołnierzom walczyć, a potem jak się skończy konflikt, to będzie komunikat, nie czas teraz na rozdrapywanie ran, trzeba budować nowe państwo położone w Palestynie, w związku z tym historię zostawmy historykom. I tak zostanie to podmiecione właśnie cała ta sprawa pod dywan. To, co obserwujemy, to jest właśnie dokładnie coś takiego, że nie dopuszczą do tego, żeby ktokolwiek wyjaśnił, kto tak naprawdę zawinił tego 7 października. No dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze jeden temat. Stwierdziłem, że co prawda to ja zastanawiałem się, czy o tym opowiadać, no ale ponieważ to rzeczywiście wchodzi w prasie międzynarodowej, wchodzi w prasie chińskiej, to jest jednak ważny temat, więc opowiem Państwu o wizycie Orbana u Xi, ale o wizycie z perspektywy nie węgierskiej, nie naszej, tylko chińskiej. Bo oni to traktują najpoważniej. To znaczy to, że Orban pojechał sobie do Kijowa, pojechał sobie do Moskwy, teraz pojechał do Pekinu, to oczywiście mogłoby wyglądać na bardzo fajną i poważną inicjatywę, no ale ponieważ pojechał tam bez żadnej legitymacji, poza tym wszyscy się odżegnali od tej wizyty, że on po prostu reprezentuje tam praktycznie siebie. Co więcej, to, że w Moskwie został potraktowany, Rosjanie też nie mają specjalnie wyczucia, bo mogliby go rozegrać dużo lepiej, a oni go potraktowali trochę z buta, znaczy w tym sensie, że po prostu wygłosił Putin swoje ultimatum i spadaj, tak? Jedź sobie dalej do Xi, więc Chińczycy tak naprawdę chyba najpoważniej do tego podeszli, no ale też podeszli do tego poważniej, bo się zaangażował Xi. Jak się Xi angażuje, to wtedy mamy całą otoczkę polityczną i polityczno-medialną wokół wizyty. Jak nie, to jeszcze to naprawdę, jeszcze wtedy, kiedy jeszcze nie wiadomo było, czy on się z Xi spotka, to w ogóle nic, żadna agencja, prasa nawet nie wspomniała, że przyjechał. Jak już się spotkał, to oczywiście jest to znowu na pierwszych stronach gazet. No więc jak widzą to Chińczycy, prawda, i ich perspektywa? Oni oczywiście twierdzą, że to jest niespodziewana wizyta, ale dorobili taką ideologię, że dyplomacja wahadłowa może wzmocnić pragmatyczne głosy w Europie, jak to ładnie napisała prasa chińska. No i właśnie w poniedziałek Xi spotkał się w Pekinie w odwiedzającym go niespodziewanie, jak się nagle i niespodziewanie, jak to ładnie opisano, Viktorem Orbanem. Tutaj mówią, że to Orban opisał, ale nie Xi, że ta podróż jest misją pokojową. No właśnie ci chińscy eksperci rządowi właśnie twierdzą, że ta dyplomacja wahadłowa może rzeczywiście pomóc we wzmocnieniu niektórych pragmatycznych głosów w Unii Europejskiej. Pragmatyczne, czyli podobne do Urbana, znaczy do Orbana, przepraszam. No i cóż, wizyta, Orban poinformował Xi o swoich niedawnych wizytach na Ukrainie w Rosji. Xi wyraził uznanie dla wysiłków Orbana na rzecz promowania politycznego rozwiązania kryzysu i szczegółowo omówił istotne poglądy i propozycje Chin. Xi podkreślił właśnie, czyli krótko mówiąc, wizyta Orbana jest pretekstem do teraz wygłoszenia chińskiego komunikatu. Otóż Xi podkreślił, że wczesne zawieszenie broni i porozumienie polityczne leży w interesie wszystkich stron. Stwierdził, że priorytetem jest ochłodzenie sytuacji poprzez przestrzeganie trzech zasad. Nie rozszerzania pola walki, nie eskalowania walk i nie podsycania tego płomienia konfliktu przez jakąkolwiek stronę. No i Xi wezwał społeczność międzynarodową do stworzenia warunków i wsparcia dla wznowienia bezpośredniego dialogu między stronami, twierdząc, że jedynie jeśli wszystkie główne kraje wniosą pozytywną, a nie negatywną energię, główne kraje, czyli chodzi o mocarstwa, tak oni tak to nazywają, to wtedy będzie możliwe szybkie zawieszenie broni w tym konflikcie. Powiedział, Chiny na swój sposób aktywnie promują rozwiązania pokojowe oraz zachęcają i wspierają wszelkie wysiłki prowadzące do pokojowego rozwiązania kryzysu. No i dodał, że podstawowe propozycje Chin i Węgier są takie same, prawda? W związku z tym Chiny chcą pozostać w kontakcie z Węgrami i wszystkimi zainteresowanymi stronami. Tutaj zresztą ci specjaliści właśnie chińscy cytowani przy okazji tej wizyty twierdzą, że jeśli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński, no to oczywiście Orban należy do mniejszości w Unii Europejskiej, ponieważ opowiada się za rozwiązaniem konfliktu środkami pokojowymi i politycznymi. Przypomina się właśnie, że Orban sprzeciwia się udzielaniu pomocy wojskowej Ukrainie i wyraźnie sprzeciwia się włączeniu Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej, twierdząc, że byłoby to szkodliwe dla bezpieczeństwa europejskiego. No, to również prasa chińska przypomina, że ta podróż Orbana do Moskwy rozgniewała również przywódców Unii Europejskiej, którzy ostrzegali przed właśnie takim działaniem, wyraźnie powiedzieli, że Orban nie wypowiada się w imieniu Unii Europejskiej. To powoduje, że generalnie że ta cała wizyta tak naprawdę służy jednej rzeczy, to znaczy promowaniu interesów Budapesztu. No jeżeli tak, to z tego punktu widzenia Orban zrobił przynajmniej dla swojego kraju to, co powinien robić prezydent, tak? Czyli jeżeli się związał już z Rosją i związał się tak mocno z Chinami, prawda, to pojechał po prostu, żeby wykorzystać sobie tą prezydencję po prostu dla swoich własnych interesów. No. Tak też piszą, tak to też rozumieją Chińczycy, żebyście Państwo wiedzieli, to w prasie chińskiej właśnie dokładnie takie określenia się pojawiają, oczywiście mniej brutalnie sformułowane. To jest zresztą też, tutaj specjaliści chińscy mówią też, że Unia Europejska znajduje się w bardzo szczególnym okresie, w związku z tym Orban wykorzystał okazję, żeby w tych szczególnych okolicznościach jeszcze bardziej rozszerzyć uprawnienia tej rotacyjnej prezydencji, a w każdym razie, żeby zapromować po prostu Węgry zarówno u Rosjan, jak i u Chińczyków. No co jeszcze powiedziano? Powiedział, oczywiście Xi powiedział, bo to jest istotne jeszcze, więc on pogratulował właśnie Węgrom objęcie przewodnictwa w Unii Europejskiej. Powiedział, że Chiny i Unia Europejska nie mają konfliktów geopolitycznych ani zasadniczej kolizji interesów. Powiedział też, że stosunki mają pomiędzy tymi stronami, mają wpływ na stosunki, na globalne stosunki międzynarodowe, no i właśnie na globalne wyzwania. Natomiast powiedział Xi do właśnie Orbana, że Węgry jako rotacyjna prezydencja Unii Europejskiej ma nadzieję, że odegrają aktywną rolę w promowaniu zdrowego i stabilnego rozwoju stosunków Chiny-Unia Europejska. Tak jak wiemy, mamy duży konflikt gospodarczy Chiny-Unia Europejska, więc to zawsze wiadomo, że będzie przez Chińczyków podnoszone. To jest tak, że również Xi właśnie powiedział, że tutaj Chiny sprzeciwiają się tworzeniu małych kręgów i konfrontacjom blokowym, prawda, i tak dalej. Zresztą dokładnie to samo powtórzył później Orban, tak, czyli tutaj mówili to jednobrzmiąco. No, część ekspertów twierdzi, to jest też prawdziwe, że Węgry przede wszystkim chcą wykorzystać tę swoją pozycję rotacyjną w Unii Europejskiej do promocji dwustronnej, prawda, czyli dwustronnych stosunków Chiny-Węgry, to jest tak, że przypomina się właśnie o produkcji przede wszystkim samochodów elektrycznych na Węgrzech, prawda, chińskiej produkcji i tak dalej, prawda. Czyli krótko mówiąc, pojechał do Xi po to, żeby powiedzieć: jestem waszym człowiekiem w Unii Europejskiej, jeżeli macie jeszcze jakieś fajne inwestycje, to do nas, tak, to, bo jesteśmy jedynym wam przyjaznym tutaj ewidentnie krajem. Więc tak mniej więcej to postrzegają Chińczycy i moim zdaniem to jest bardzo pragmatyczne i bardzo prawdziwa percepcja tej wizyty. Znaczy oprócz tego, że bo u nas głównie się pisze o awanturnictwie, prawda, ze strony Orbana, natomiast no proszę pamiętać, no Orban ma cały czas bardzo silny mandat demokratyczny, ma bardzo silne poparcie, to co robi się Węgrom podoba. No i pewnie to, że przyciągnie parę inwestycji chińskich, a Chińczycy też bardzo chętnie będą inwestowały, Chiny będą też chętnie inwestowały w Węgry jako swojego właśnie tutaj wyjątkowego przyjaciela w tej części świata, to też jest dosyć oczywiste. Także tak Chińczycy postrzegają, że głównie po to przyjechał, natomiast też nie przywiązują z tych wszystkich przynajmniej komunikatów, które czytałem, tutaj nie ma przywiązania jakiejś szczególnej wagi symbolicznej do tego, że przyjechał. No przyjechał, to dobrze, dyplomacja wahadłowa bardzo ważna, poglądy ma podobne do Xi, czyli natychmiast zawieszenie broni, a potem negocjacje dwustronne, negocjacje pokojowe, prawda, wytłumienie konfliktu, czyli pociągi z jednego szlaku mogą sobie już spokojnie znowu jeździć przez, na zachód. I Chiny mają to, co chcą, to znaczy mają przede wszystkim współpracę gospodarczą, bo w tych sprawach, powiedzmy, wojskowo-politycznych czy geostrategiczno-wojskowych, to jest cały czas ich słaba, to jest ich pięta Achillesa, tak? Znaczy oni jeszcze nie potrafią być, zresztą nie chcą, ale nie chcą i nie potrafią być takim imperium, prawda, XIX-wiecznym. To jest rola, w której świetnie się czują Rosjanie, prawda, i w której się od zawsze bardzo dobrze czują Amerykanie i Zachód, więc Chińczycy tutaj sobie niespecjalnie na tym polu radzą. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na dzisiaj na tyle. Dziękuję. Przypominam, żeście Państwo też przysłali mi pytania do FATF, to po pierwsze. Po drugie, no przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii, która to firma zresztą prowadzi Państwa tam za rękę i generalnie odbiera z lotniska, wysyła potem już z kluczem i ze wszystkimi formalnościami załatwionymi potem już do Polski. Także ofertę tej firmy znajdziecie Państwo pod odcinkiem oraz na stronie głównej kanału, a na pewno będzie podpięta w tych komentarzach pod odcinkiem. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia, do jutra.
W Europie swoją taktyczną jadę narożę.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.